Dzień dobry!
Dobry, dobry!
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego wspaniałego podcastu. Mam nadzieję, że też waszego ulubionego. Oczywiście witają was...
Szymon oraz...
Tak jest, Krzysztof. I dzisiaj na stole mamy... Tak, zawsze musimy przedstawić, co dzisiaj pijemy. Szymonie, pijesz?
No ja piję piwko.
Piwko!
Piwko, tak? Piwko. Nie będę mówił jakiej marki, bo nie zapłacili mi za to.
Nie, bez przesady. Nie będzie lokomotywy.
Krzysztofie, ty co pijesz?
Ale jakie piwko? Bo to też jest pszeniczne.
Pszeniczne, no, ale nie czytaj dalej.
Nie. To jest pszeniczne i orzeźwiające, bo tak jest napisane.
No, orzeźwia mnie bardzo dobrze. A ty, Krzysztofie, co pijesz?
Ja piję słynną Maryjkę.
A, czyli tak...
Winko, prawda?
Winko, białe, półwytrawne.
Półwytrawne, bo półsłodkie zaraz.
Są różne rodzaje.
A, możliw. Nie wiem.
No po smaku nie czujesz, rozumiem?
Półsłodkie.
Ach, ale ci się trafiło.
No, jakościowe, pochodzące z regionu w Niemczech. Tak
no.
Jest.
No. Czyli świętobliwość od naszych sąsiadów.
Oczywiście, że tak. Dzisiejszy temat, na który będziemy rozprawiać, nie jest łatwym tematem.
Jest o LGBTQ+.
Tak.
Czyli tak zwane gay premium.
Nie wiem, może ty to tak nazywasz. Powiem tyle. Uważam, że jest to temat... Nie jest to łatwy temat. Zwłaszcza, że rozmawiając w kontekście Polski. Ale też oczywiście wiadomo, że my nie jesteśmy poważnymi ludźmi, więc na pewno będzie troszeczkę śmichów, chichów.
Tak. I oczywiście wszystkie jakby... Mamy wyszczególnione aspekty, o których chcemy porozmawiać. I zaraz je... po prostu przedstawimy. Więc życzymy wam miłego słuchania nas.
Zapraszamy serdecznie.
Oczywiście bawcie się dobrze.
Do usłyszenia.
Dobra, my z powrotem. No, nie martwcie się.
Wróciliśmy dosyć szybko.
Szybko. No i w ogóle skąd ten pomysł?
Pomysł wziął się otóż stąd, że mamy czerwiec, czyli tak zwany Pride Month.
Czyli miesiąc dumy.
Nie lubię tej nazwy po polsku.
Ale jest istnieje.
No oczywiście, że istnieje.
Zaakceptuj to, jak inni ludzie ciebie.
O ty kurwo. No. Nie no, miesiąc dumy brzmi dla mnie bardzo tak bogoojczyźnianie. Tak, taki jakiś, nie wiem, patos dziwny ma dla mnie. Nie wiem, może mi się tak po prostu kojarzy.
Wiesz co jest.
Dobra, bierę co jest, bo i tak jesteśmy w Polsce, więc...
Tak, może dzisiaj jest... Końcówka praktycznie czerwca, no ale lepiej późno niż wcale porozmawiać o tym.
Ostatni dzwonek.
Tak, i oczywiście chciałbym poinformować, że w tym miesiącu bycie osobą heteroseksualną jest nielegalne, więc osoby heteroseksualne, które nas słuchają, nie wychodźcie jeszcze z domu. Dopiero w lipcu możecie zaczynać wychodzić. Tak, to praca zdalna, zakupy przez internet i tyle.
I tak to jest właśnie ta lewacka propaganda, która się wpierdala wszędzie.
Proszę. Tak nie agresywnie, co? Może się poczuję urażony? Nie, no nie będę.
No oczywiście
nie urażam w żaden sposób.
Oczywiście wiem, że nie będziesz. Zaczynając od pierwszego punktu, który mam tutaj zapisane, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Jak to jest być osobą LGBT/ w tym przypadku dzisiaj omawianym? Jak to jest być gejem w Polsce?
No to pytanie do mnie, rozumiem? Sam no, sobie nie zadałeś pytania?
Nie, no okay. Nie widzę tu innych osób, więc to jest pytanie do ciebie.
Dobra. Różnie. Myślę, że to zależy od regionu. Bycie gejem. No i oczywiście w jakim wieku się znajdujesz. Znaczy, z jakiego pokolenia jest. Bo muszę przyznać, że na przykład no, znam osoby homoseksualne, czy tam biseksualne, które są o wiele starsze od nas. I ich jakby początki były bardziej cięższe. Wprowadzenie się w to środowisko oraz jakby przyznanie, że to jest coś, co może być na co dzień. Nasze pokolenie jest jakby, miało trudności oczywiście naszym jakby tak z początkami, coming outami, albo poznawaniem jakby całego środowiska. A myślę, że te młodsze pokolenie, czyli na przykład nastolatkowie, jak oni się nazywają, generacja Z, myślę, że mieli najlepiej wtoczyć się w nasze środowisko w Polsce, tak bym powiedział.
No bo wdrażają się że, obecnie, no bo
tak,
oni są jeszcze w procesie.
Jest to dla nich łatwiejsze, ponieważ mówimy to głośno. I co ja miałem na myśli, mówiąc, że w regionie to zależy. Na wsi jest, myślę, że to jest o wiele trudniejsze, gdyż iż ponieważ tam są mniejsze zgromadzenie ludzi i każdy o każdym wie pod tym względem, że nie wiem, pani Marysia zaciążyła, no...
Już jest skandal na całą wieś.
No, kot Felek zdechł, no po prostu wszyscy wiedzą i też jest tym problematyczne, że chcemy zachować swoją prywatność.
Ale to ja pamiętam, to jest akurat, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra kwestia do poruszenia, bo ja pamiętam, że u moich dziadków na wsi było poruszenie. Poruszenie na całej wsi ze względu na to, że jakaś dziewczyna ze wsi, czyjaś tam, córka, wnuczka, chuj wie kto, oczywiście wiadomo, że moja babcia powiedziała 1000 nazwisk, jakbym wiedział, kurwa, kto to jest, bo ona przyjechała na wieś z mężem, czy tam narzeczonym, nie pamiętam, z Francji, który był czarny. No. I było takie, o Boże. Więc naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić, co czują osoby, które wychowały się w takich małych społecznościach i są, są orientacji homoseksualnej, czy są...
Są w tych mniejszościach.
Tak, czy generalnie są częścią LGBT. Jest to naprawdę bardzo trudne, podejrzewam.
No w dużym mieście to myślę, że jest na tyle, na przykład w dużym mieście na tyle dużo osób, że przechodząc przez ulicę jest małe prawdopodobieństwo, że kogoś rozpoznasz na tej ulicy. Więc bycie sobą praktycznie, mogę wyjść, nie wiem, pół nagi i ktoś mnie zapamięta, może ktoś zapamięta, ale szybko zapomni, bo po drodze są inni nieznajomi ludzie.
Powiem tak, z własnego doświadczenia wiem, że to...
Chodziłeś pół nagi?
Nie. Chodziłem pół nagi i to uwaga, od pasa w dół. Nie, żartuję.
Jezus Krzysztof!
Nie żartuję, oczywiście nie było czegoś takiego.
Tak,
weź już, naprawdę. Takie rzeczy nie miały miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o wychodzenie z szafy, czy generalnie akceptacja siebie jako osoby homoseksualnej, czy w ogóle jako osoby z mniejszości, ja wiem, że to jest duży problem. To wszystko zależy też od tego, w jakiej rodzinie się człowiek wychowa. Bo powiem tak, że ja na przykład czy ze strony rodziny, czy jakby środowisko, w którym się wychowałem, absolutnie nie miałem żadnego wsparcia. Więc to też było dla mnie dużym wyzwaniem, żeby w pewnym momencie w ogóle zaakceptować siebie takim, jakim jestem. Więc pewne rzeczy są uwarunkowane właśnie tym...
W jakim miejscu się znajdujemy, w jakim czasie.
Tak, bo generalnie w Polsce to, co się obecnie dzieje, to, co też się działo, jak ja byłem nastolatkiem, ja jakby zewsząd słyszałem, bo też się wychowałem w bardzo katolickiej rodzinie i w bardzo katolickim środowisku. I jeżeli zewsząd słyszy się cały czas, że pedały, że to jest nienaturalne, że jest się w sensie, bo wie się, bo może powiem tak, pewne rzeczy gdzieś tam w tobie są. I to człowiek czuje, tylko oczywiście neguje to tak długo, jak to jest możliwe, tylko w pewnym momencie, że już nie można tego dłużej chować. Natomiast można to negować, natomiast gdzieś to w podświadomości siedzi. Jeżeli słyszy się przez całe dzieciństwo, a zwłaszcza przez cały okres dojrzewania, gdzie wtedy właśnie odkrywasz siebie i zaczynasz zastanawiać się nad tym, czy może jednak nie jesteś osobą heteroseksualną, i jeżeli słyszy się cały czas, że osoby homoseksualne nie są normalne, że to jest choroba, porównywanie osób homoseksualnych do pedofilów i tak dalej, to naprawdę wciska bardzo duże piętno na człowieku. I dorastanie jako osoba homoseksualna, czy jako osoba transseksualna, mówię, ja tu będę się...
No całym środowisku LPG wypowiadał.
Tak, no.
Jakby ktoś ci dał prawa, ale dobra, mów.
No dlatego mówię, że wolę się wypowiadać właśnie na temat bycia osobą homoseksualną niż załóżmy transpłciową. Jest w Polsce bardzo trudne, bo słyszy się zewsząd wszelkiego rodzaju inwektywy i porównania do najgorszych. I to nie jest miłe. Absolutnie.
To ja mam pytanie w takim razie, bo łącz nas jedno, prócz być osobą homoseksualną, również to, że jesteśmy z tego samego pokolenia, tak to nazwę.
Tak.
I ile zajęła ci na przykład samoakceptacja siebie? Okres czasu, ile?
Bardzo długo.
No, cyferki.
Cyferki, dobrze. Panie umyśle ścisły. Jeżeli chodzi o cyferki, to tak, no wiadomo, że mniej więcej tak w wieku 12-13 lat, jak zaczyna się ten okres dojrzewania i tak, wiesz, te hormony cię już kabum, nakurwiają i nagle zaczyna się zastanawiać, okej, okay, dobra, co się ze mną dzieje, kurwa, o co, tak, o matko.
Jądra.
No dobra. Tak, no ale generalnie człowiek zaczyna się zastanawiać, co się dzieje z jego ciałem, to powiem ci, że tak mniej więcej od to by było do 21 roku życia, bo wtedy jakby tak już zacząłem akceptować.
Czyli 8-9 lat.
Tak, mniej więcej tyle mi to zajęło. A u ciebie?
Chyba 6 lat. Znaczy, ja nie liczę tych początków, że myślałem, że może być coś nie tak, jakby tak to nazwę w skrócie, czyli po prostu, że jestem osobą homoseksualną i trochę to tak jakby miałem takie ciche podrygi, znaczy ja nie rozumiałem tego. Myślałem, że wiesz, że dojrzewam, więc mój testosteron to wiesz, lata wszędzie, czy po prostu mnie podniosę wszystko. Nie wszystko. No i dobra, to w sumie ci dużo czasu zajęło mi tak samo, więc mogę pomyśleć, że no, dość znaczna ilość osób z naszego pokolenia miała ten sam problem. Więc moje pytanie, jak teraz ty się czujesz, będąc osobą homoseksualną w tym czasie?
To jest tak, zaakceptowałem to i to jest dobre, chociaż okazywanie uczuć partnerowi w miejscu publicznym i cały czas wzbudza we mnie jakiś taki strach.
Lęk.
Tak, dokładnie. Lęk, strach, że ktoś nawet zobaczy, że ktoś się popatrzy i tak dalej. Co jest trochę takie irracjonalne, no bo ja wiem, że nikt się na mnie nie rzuci, ale gdzieś tam jest we mnie to ziarenko takiego strachu i takiej niepewności. I to przychodzi mi bardzo trudno.
Taka adrenalina.
Znaczy to nie, ja tego nie...
No nie, ja na przykład... Co do jakby w sensie okazywania takiej czułości
na zewnątrz,
publicznie tak to nazwę, znaczy no, nie to, że ja nie wiem, latam nie wiadomo jak z tym wszystkim, ale pamiętam, że pierwszy raz jak złapałem chłopaka za rękę po mieście polskim, jakby co, dużym mieście.
Życie na krawędzi.
No to była taka adrenalina, bo tak po prostu mówię, tak się zażartowałem, że mówię, co myślisz, że nie złapię cię za rękę, bo tak chowasz to kieszeni. I mówię, no to dobra, nie? No i złapałem i czułem tą adrenalinę. I tak tylko ludzie, co mogli się spojrzeć na mnie, tak samo się patrzą na mnie, jak jestem sam, nie? Więc...
ale to akurat...
Oni żadnej rewelacji nie odczuwali, tak powiem, nie? I, ale tak na przykład, no czasami tam, wiesz, no powitanie tam z chłopem się tam buziaka sedami tyle, no przecież nie lecę z nim ślinę czy coś, nie?
Ale wydaje mi się, że to też jest jedna z ważniejszych rzeczy, że to nie jest tak, że my chcemy walczyć na przykład o prawa osób LGBT, że my chcemy po prostu nagle się ruchać, kurwa, na środku.
Nie, my tego nie chcemy.
Absolutnie nie, no przecież są jakieś prawa.
No, broń Boże.
Przecież są prawa tak. W tym kraju, że nie można się rozbierać i tak dalej. Więc
no, jakoś się nie widzę, żeby kobieta z mężczyzną uprawiali seks na jednokierunkowej. No.
Ale wiesz, że...
Na dwóch?
Na dwukierunkowej? To może jakoś tam przejdzie. Ale zobacz, że wiele osób na przykład zadaje sobie pytanie, no dobrze, ale jak ja to dziecku wytłumaczę? I co byś wtedy odpowiedział?
Nie tłumacz, no dziecko po prostu obserwuje, widzi i tyle. No na przykład ja mam siostrzenicę i ona na przykład widzi, że znaczy mojego szwagier, brat też jest oczywiście osobą homoseksualną i przyjechał na przykład ze swoim chłopakiem tam z Wielkiej Brytanii i jakoś tam no dziecko nie zadawało pytań. No tak samo mogę powiedzieć, że ja kocham swojego ojca, no ale przecież to jest mężczyzna, no ale to jest inna zupełnie miłość. Ja po prostu nie rozgraniczam miłości, że miłość do mężczyzn, czy miłość do kobiet. Tylko ja na przykład mogę powiedzieć, że miłość do ojczyzny, miłość do brata, do przyjaciela, do oczywiście mojego partnera / partnerki. Że prędzej bym określił, że to jest miłość jakaś, no w sensie rodzaj miłości, o tak.
Poza tym...
Nie powiedziałbym miłość do mężczyzn, nie?
No nie, no nie, nie, miłość to miłość, nie? Jeżeli się kogoś kocha, czy jeżeli się czuje jakąś sympatię do kogoś, no to wydaje mi się, że to jest na takim polu uczuciowym. Bo to jest jedna kolejna rzecz, która mnie bardzo interesuje w Polsce. Ja widzę, tak trzymam się tego, co tu jest napisane, ale tak staram się nie czytać tego, co tu jest, tylko tak mniej więcej brnąć.
Już nie tłumacz się, tak?
Dobrze. No.
Krzysztof przygotował sobie notatki.
Z których nie korzystam.
No bardzo dobrze.
Ale nie, bo to jest kolejna rzecz. Nie wiem, czy przynajmniej to jest takie moje wrażenie, że jeżeli na przykład rodzinie powie się, czy jakimś generalnie, komuś się powie, że okay, jestem osobą homoseksualną, albo na przykład jesteśmy parą, tak? Dwóch facetów jesteśmy parą, to pierwsze, co się rodzi u ludzi w głowie, to jest takie, ruchają się w dupę. I nie ma czegoś takiego...
No, wait a minute. U mnie tak nie było. Na przykład przy moich coming outach to była na przykład nie, moja przyjaciółka, później kolejni przyjaciele albo znajomi, albo...
Okej, okay, dobrze, przyjaciele nie zadają, nie zadadzą się
tak,
tego
ale
pytania.
Później jakby, ja bym... Na przykład czasami już później na uczelni, na sam koniec, to jakoś tak normalnie o tym mówiłem, że na przykład byłem na jakimś randewu z facetem w ogóle i na przykład mam jakieś takie dziewczyny, nie pamiętam, taka Ania, raz coś tam powiedziałem, że no z takim facetem byłem, a znaczy nie mówiłem jej wprost, że jestem gej, ona a mówię, gdzie byliście? No po prostu okazała zainteresowanie moim życiem prywatnym, a...
Ale powiem ci, że na przykład ja wielokrotnie, i to byli naprawdę randomowi ludzie, i to w większości byli faceci hetero, gdzie na jakiejś imprezie się poznaliśmy i tak dalej, i ja po prostu no nie ukryłam tego, że jestem osobą homoseksualną i w tym momencie nagle zacząłem, wywiązała się jakaś tam rozmowa na ten temat i padło pytanie dosłownie, a tu jak to jest pomiędzy dwoma chłopakami, kto kogo w dupę rucha, nie?
Ja tak mówię, kto pierwszy się dobrał, nie?
Ja mówię, kurwa, to jest jakby, ja się, po pierwsze, nie znam cię, po drugie, co to jest kurwa za pytanie, jak pierwszy raz kogoś poznajesz, dowiadujesz się, że ta osoba, nie wiem, jest osobą homoseksualną i nagle jest takie, czy ty się ruchasz w dupę? Ja nie pytam się ciebie, czy ty kurwa, wiesz, liżesz jej brochę, kurwa, i jak to robisz?
Krzysztofie, spokojnie. To było, już teraz nie ma.
Ale co było?
No bo ty taki agresywny, ta rozmowa była. Nie musisz...
A, no okej. Okay, no.
Emocje przemawiają.
Bo po prostu mnie to wkurwia, że od razu sprowadza się ludzi do seksu, tak? Że bycie osobą homoseksualną jest związane z tym. Myślę, że... tak jest moje doświadczenie z różnymi ludźmi.
Ale bym powiedział, że to jest po prostu brak wiedzy. Bo tak samo ludzie na przykład heteroseksualni, znaczy no, głównie oni, nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego jak być na przykład w przypadku gejów osobą pasywną i aktywną.
A, właśnie o tym wiedzą.
Jakoś się spotkałem, że oni nie wiedzą, że powiedzmy, no nie wiem, że ten facet na przykład on nie rucha. I oni nie rozumieją tego, bo myśleli, że tak nawzajem, nie?
Aha,
oni
koniecznie, że się wymieniają.
Że są switch jakby, nie? Oni nie wiedzieli, że na przykład możesz być tylko osobą pasywną w swoim życiu i na przykład z tego czerpać największą przyjemność i tak sobie wybrać życie, nie?
A.
No na przykład o tym nie wiedzą. Znaczy w ogóle nawet nie wiedzą, że jest podział ról.
A na przykład ja mam inne doświadczenie, bo mnie bardzo często się pytali, okej, dobra, no ale jak jesteś gdzieś tam w związku, to kto jest facetem, kto jest kobietą, nie? Ja mówię, no ale kurwa, to jest właśnie na tym polega homoseksualizm, że masz dwóch facetów.
No nie wybieram sobie kobiety, albo nie chcę być kobietą. Ja po prostu chcę być mężczyzną i mieć mężczyznę.
I teraz na przykład możemy tutaj tak bardzo delikatnie i płynnie przejść do kolejnego tematu, do...
Podtematu.
O, tego podtematu, subtopic, do pewnych takich standardów, które oficjalnie nazywają się standardami heteronormatywnymi, gdzie nawet w środowisku gejowskim masz coś takiego, że jednak jest właśnie ta osoba, jest top, jest bottom i wiadomo, że top, to też bardzo widać na TikToku, te wszystkie różne... czy TikTok, czy tam na Instagramie i tak dalej, że osoba top to jest ta męska, osoba bottom to jest ta bardziej kobieca.
No ja cię rozumiem, że po prostu ktoś założył, że osoba pasywna, ta, która po prostu lubi być penetrowana, zachowuje się jako kobieta, bo kobieta głównie jest penetrowana, a nie ona penetruje. No i tak po prostu jest takie założenie, że pasywny to jest rolę kobiecą odgrywa, a aktywny jakby rolę męską.
To bardzo często w takich stereotypach przekłada się też na to, jak ta osoba się zachowuje i jak oni funkcjonują w związku.
No czasami tak jest, widzę to na przykład, że ci takie pasywki, tak to nazwę, i po prostu okay. Latają, no, czy takie jest nad wyraz to przedstawione, tak myślę, mam wrażenie. Czy
taka przeszkadzają, hiperbolizacja.
Niech biegają, nie czy coś w tym stylu, no ale po prostu to widać, że niektórzy, znaczy w Polsce tak tego nie widzę, nie? Ale że pomalowane paznokcie, makijaż, no taki James Charles trochę. Aj, to jest taki, on delikutaśny, nie? No mam wrażenie, że ono taką przerost formę nad treścią przedstawia.
Okej, dobrze, rozumiem, że to jest takie duże sfeminizowanie, i ale jednocześnie poddanie się tym wszystkim standardom heteronormatywnym pod tytułem, że okej, dobra, jesteś tą osobą pasywną, lubisz załóżmy makijaż i tak dalej, więc automatycznie wpisujesz się, okej, dobra, ja jestem tym bardziej kobiecym, tak? Chociaż jakby to absolutnie tak nie gra. W ten sposób, nie? Więc to. Ale mam wrażenie, że też nawet wielu gejów w ten sposób jakby się zamyka w jakieś takie dziwne ramy.
No wiesz, tak jak mówiłem, że osoby heteroseksualne nie mają czasami wiedzy,
no to
o
tak,
tym, to nasze środowisko też nie ma, nie?
No to też prawda.
No tak naprawdę, jak na przykład pytam swoich znajomych lesbijek i takie jakieś tam szczególiki, no to jednak mam takie wow, no to jest lepsze niż WDŻ. Znaczy, mnie broszki jakoś nie interesują, nie? Ale po prostu sposób bycia, zachowywania, widzę cokolwiek innego niż to, co miałem w wyobrażeniu, nie?
No tak.
No kto pytań nie błądzi, nie? No,
oczywiście, ale mówiąc na ten, jakby kontynuując ten temat, który zaczęliśmy, czyli jeżeli chodzi o bycie osobą homoseksualną i spełnienia tych poszczególnych ról, które są, czyli na przykład bycie topem, czyli bycie tym męskim, albo bycie bottomem, czyli bycie tym bardziej, nazwijmy to, uległym, czy sfeminizowanym, czy generalnie tą damską częścią, nazwijmy to, to pojawia się takie podstawowe pytanie. Czy jako gej czujesz się prawdziwym mężczyzną?
To pytanie do mnie,
tak. Ogólnikowo? Znaczy ogólnikowo, no bo wiadomo, że nie tylko ty będziesz odpowiadać na to pytanie, ale chodzi mi o to...
Czy możecie sami sobie też odpowiedzieć, nie? No, bo my was nie słyszymy. Albo możecie napisać, nie? To chętnie poczytam. Tak, znaczy ja się czuję mężczyzną z krwi i kości, mam to, co mam. No tego, no czy mogę sobie wyciąć, ale dobra, by the way. Nie no, tak w sensie, no ja nawet będąc w związku, na przykład nie zauważyłem, że mam jakieś role. Po prostu jesteśmy w czymś lepsi, czymś gorsi. To tak samo nie mogę powiedzieć, że ja spełniam rolę kobiecą, to ja muszę gotować. Ja czasami mogę schrzanić jajecznicę. Mój chłop może zrobić to lepszą, więc po prostu też nie uważam, że pewne czynności czy muszą jakby pasować do pewnej osoby. Czy się czuję męski? Tak.
Okej, okay, teraz jeszcze jedno takie pytanie, czyli czy jeżeli na przykład stałbyś koło takiego, wiesz, byka, co chodzi na siłownię, taki, wiesz, napakowany, taki typowy samiec alfa, czy czułbyś się jakby mniej męski od niego?
Znaczy, staram się nie porównywać do siebie
fizyczności. Tak, no do niemniej jednak gdzieś tam
no mam takie jakby wkute, że wiesz, no niby
facet męski, tutaj koks, zaraz, lepa na ryj, nie?
No. No i ale ja po... Ja umiem moc szczekać, bo czasami ja czasem coś powiem, a okazuje się, że mój tekst był chamski, a nawet nie wiedziałem o tym. No pamiętasz tak jak ostatnio.
Czyli, no tak.
Okay. Chciałem powiedzieć chamsko, ale wyszło.
Ale wyszło, no. Po prostu Szymon czasem taki jest, no i...
No, jeżeli spotkam was na mieście i powiem coś niestosownego, to nie znaczy, że miałem to na myśli.
Po prostu się wymsknęło. No. Natomiast to jest jeszcze jedna taka rzecz, czyli generalnie twoja orientacja seksualna nie wpływa gdzieś tam u ciebie na to, że się czujesz mniej męski ze względu na to, że jesteś gejem.
Nie no, jak patrzę na przykład na niektórych tych heteroseksualnych, to ja sobie myślę, to, no nie wiem, takie synalki mamusi na przykład, że nie wiem, nie potrafi coś zrobić, ugotować, sprzątnąć, no podstawowych czynności, no to prędzej mi się zastanawia, czy on się nadaje na rolę człowieka, nie? No to więc
ja wiesz.
No są takie przypadki, że no... No albo na przykład kobiety czasami są, na przykład nie wiem, jeżeli tak powiedzmy, że jest ktoś męski, co do tej pory nie rozumiem, co to znaczy.
Okej, okay, no tak.
No to czasami kobiety sobie lepiej radzą z czynnościami męskimi, tutaj tak pokazuję poruszkami, że to jest cudzysłów, męskimi niż mężczyźni. Więc mam to coś, ja się czuję mężczyzną jak mężczyzną, no i tyle. Daję sobie kciuka w górę.
Okej, okay, no. Dobra.
A ty dajesz sobie kciuka w górę, czy nie?
Tak, zdecydowanie. Ja całkowicie akceptuję to, że jestem mężczyzną i ja uważam, że nie ma w ogóle czegoś takiego, bo jakby to, mieszkając trochę na Bliskim Wschodzie, też zdałem sobie sprawę z tego, że to wszystko jest kwestią kulturową. Że pewne rzeczy, które u nas, w naszej kulturze są uważane jako męskie, tam nie są i na odwrót. Tak, że tam na przykład mężczyźni są bardzo blisko siebie i mają duży kontakt fizyczny. Co u nas byłoby pedolstwo, a tam... Nie, tam po prostu jest taka kultura, więc wydaje mi się, że to wszystko jest tak płynne, poza tym ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem narzucania pewnych ról i przypasowywania poszczególnych zachowań, nie wiem, ubierania się i tak dalej do płci.
Czyli podsumowując, ja się czuję mężczyzną, ty też?
Tak.
Zdrówko.
Dobrze, czyli dzisiaj będzie męski podcast, kurwa.
No ja piwo piję. Może bezalkoholowe, ale piję.
Przyznałeś się, w końcu przyznałeś.
Jestem po siłowni, kochani, więc alkohol nie jest wpisany dzisiaj.
Już nie fleksuj się, kurwa, tutaj na wizji.
No się fleksowałem dzisiaj.
No ja pierdolę.
Dobra, no nie mowa o moim fleksowaniu, tylko o osobach LPG.
Tak, właśnie. Co uważasz o LPG?
A LPG, no tak... No niech sobie żyją, ale u siebie w mieszkaniach, nie?
Ja uważam też dobrze, no niech się z tym tak nie obnoszą, nie? Tak. Bo to jest w ogóle obrzydliwe, uważam.
No, jak tak na mieście to spotkam, to co? No.
Jak ja to swojemu dziecku wytłumaczę?
Ja się modlę za nich. Ja myślę, że Bóg im wybaczy.
O opamiętanie!
Tak. Ja myślę, że ja spotykając takich ludzi, to jest moja pokuta.
Mhm. Nie, no mówię, ja po prostu za tych ludzi codziennie trzepię różaniec i konie. Znaczy różaniec, więc no tak, bo to jest Sodomia i Gomoria, kurwa.
Tak, tak.
No, tak, dokładnie. Ale a propos Sodomy i Gomory. Co? Kwestia hookupów, czyli tej całej kultury hookupowej, która jest jednak w pewien sposób zespolona z tym całym światem gejowskim. Czy ty tak uważasz? I co o tym sądzisz?
Pomyślę.
No, to znaczy, myślę.
Hookupy, czyli po prostu, krótko mówiąc, umówienie się na jednorazowy seks.
Tak, takie one night standy, takie...
Nawet z nieznajomymi, nie?
Tak.
Tak, no. Co myślę o tym? No, znaczy... ludzie mają swoje potrzeby, oczywiście. Nie neguję w żaden sposób. Na przykład wyboru, na przykład. Nie, no nie wiem, masz chcicę, nie wiem, jesteś, nie wiem, po alkoholu, czy po prostu też nie masz czasu na związki, czy ale masz swoje potrzeby, no to korzystasz z czegoś takiego jak no, te hookupy. Ale myślę, że w pewnym czasie, jeżeli jakby to jest twój, jakby nazwę to codzienność bądź hobby, robi się to delikatnie toksyczne. Znaczy to jest moja opinia, bo wszystko dla ludzi, ale tak czasami zapominasz pewnych cech. Na przykład czym jest współżycie między partnerami. To nie jest tylko jakby wyzwolenie z siebie testosteronu, czy tam to, co kobiety mają. Cicho się.
Kochani, teraz już wiecie na 100%, że ten człowiek has nothing to do with vaginas.
Tak, no. No i fajnie. No i że... Myślę, że seks to tak jest, taka bliskość między partnerem bądź znaczy partnerem i partnerką.
No, partnerami.
No po prostu między ludźmi, nie? No, że to jest ta bliskość i tak samo występuje pociąg również emocjonalny. Może występować i myślę, że on jest silniejszy. A będąc tylko przy pociągu fizycznym, tracisz to co jest...
Wiem, o co ci chodzi, bo generalnie tutaj to, co chciałem poruszyć, ten temat, czyli tą tak zwaną kulturę hookupów, to ja wiem mniej więcej, jak to działa, bo na przykład też czy mieszkając w Berlinie, czy gdzieś tam indziej, generalnie chodzi o to, że można się od tego bardzo uzależnić. Tak. Ja mam taką przynajmniej...
Tak jak od masturbacji.
Od wszystkiego.
Onanizacja.
Tak, od wszystkiego można się uzależnić.
Od mądrego słowa.
Naprawdę cię...
Dobra, to nie było mądre słowo, ale mało to używa, tak?
Onanizowanie się to jest mądre słowo. Fakt faktem ma...
Dobra, zabłysłem, tak?
Korzenie biblijne, to prawda, ale... No teraz,
kurwa, dobra, przejdź dalej.
Zrobiłeś mi dzień tym.
No dalej.
Ale to, co chciałem powiedzieć właśnie, że według mnie można się od tego uzależnić w taki sposób, bo też widziałem wiele osób, no też... No, jakby nie patrzeć, to też troszeczkę jakby w to człowiek wsiąkł, mniej lub bardziej. I teraz można rzeczywiście zapomnieć i się przyzwyczaić do tego, że to jest jakby taką częścią twojego życia, tak? I że na przykład wychodzisz na miasto nie żeby się pobawić, tylko po to, żeby jest tak zwane polowanie, nie? Hunting. Że gdzieś idziesz...
No nawet, muszę wyrwać.
Tak, nie? Idziesz ze znajomymi, ale jednak jest takie, że muszę kurwa wyrwać. I się zastanawiam, może to jest po prostu życie heterofacetów, nie? Że oni gdzieś idą, to idą wyrwać, nie? Nie idą się bawić, tylko idą wyrwać. Może to po prostu jest kwestia jakoś, kurwa, facetów. Teraz tak zacząłem myśleć, wiesz, nad tym, bo...
Nie no, nie zapominajmy, że kobiety też istnieją i też takie potrafią być, no.
Tak, ale bardzo trudno mi się postawić
w rolę kobiety.
Tak, bo nie jestem.
Zabłysłeś. No to trudno, jak nie możesz.
Ale nie, po prostu tak się zacząłem zastanawiać, że może to nie jest kwestia tego, że to wiesz, gej, nie gej, tylko bardziej kwestia tego, że ludzie mają te potrzeby i po prostu są w stanie się od tego uzależnić, nie? Że wychodząc na miasto, to wychodzę tylko po to, żeby kogoś wyrwać i tak dalej, albo żeby kogoś po prostu, żeby zaruchać.
Kojarzysz takie te programy, jak na przykład ekipa z New Jersey, ekipa z Warszawy.
No
to tam nawet w tym programie mają pokój zwaną bzykalnię. Więc tam jakby to jest codziennością.
Ale na przykład...
Pytanie, ale powiedzmy, no jeżeli mówisz, że mężczyźni takie łowienie robią, no to te kobiety, które złowiły, no to one jakby chciały być złowione.
Nie, no oczywiście, jakby więc... to też nie chcę iść w tę drugą
część. Nie, mężczyźni też są fajni. No i tyle. Bronię swoją płeć, tak?
Nie, to absolutnie też nie chcę mówić, że to wiesz, facet ci łowią, a kobiety są te złowione. Absolutnie to tak nie działa. Tylko po prostu tak się zastanawiałem, dlaczego jakby w środowisku gejowskim bardzo często jest też... Generalnie jest to bardzo fetyszyzowane jakoś tak trochę, mam wrażenie. No bo jakby idziesz do gejowskiego klubu i załóżmy masz tam darkroom, nie? Aha. Gdzie jak idziesz do normalnego normalnego, w sensie no takiego... No to wiesz, trudno powiedzieć, no...
Uważasz, że my jesteśmy nienormalni?
No oczywiście, kurwa.
Jak ja teraz matce to wytłumaczę? Mówi mi coś innego.
Najpierw zdrowaśka, a potem Pan Bóg ci wskaże drogę.
A później posłucham sobie Błogosławieni Miłosierni remix.
Nie, tak. Nie teraz. Prawa autorskie.
Tak.
Ale to co chciałem powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że rzeczywiście jakby bycie gejem nawet w kulturze, w kulturze czy tam w
społeczności naszej miłości.
Tak, jest dosyć fetyszyzowane i seksualizowane. Tak, że jakby to co jest dobre, to rzeczywiście mówi się o bezpiecznym seksie i uważam, że to jest coś, co jest bardzo ważne, ale z drugiej strony też jakby skupia się tylko na tym. Nie wiem, czasami mam takie wrażenie, nie wiem. Teraz Szymon zrobił taką minę, taką...
No może.
Znaczy... Nie wiem, czasami tak się po prostu nad tym zastanawiam, chociaż z drugiej strony patrząc na to, jak faceci wychodzą na miasto czy tak dalej, to różne rzeczy bywają. I teraz ostatnia rzecz, o którą chciałbym się zapytać i wydaje mi się, że możemy perorować obydwoje na ten temat. Czy jest szansa w Polsce na normalność? Znaczy, nie, okej, okay. żeby nie było. Chodzi mi tu o bycie osobą homoseksualną w naszym przypadku, albo osobą po prostu...
Która żyła, która może żyć życiem osoby heteroseksualnej.
Nie,
znaczy, no mając też oczywiście prawa, że mogę...
Po prostu, żeby być równym, no tak, bo
nie będąc ocenianym, to tak jak powiedzmy kraje zachodnie, że... No,
po prostu.
Chodzisz, bo chodzisz, no i tyle, nie?
No. Że po prostu jesteś normalną osobą, no.
Oczywiście myślę, że jest na to szansa. Kiedy? Nie wiem.
Jaka?
Duże, no o tym się głośno mówi. Coraz, znaczy myślę, że my mieliśmy na przykład problem z akceptowaniem samych siebie przez kilka lat. Ja patrzę na przykład na tą generację Z i im przychodzi to łatwiej. No i myślę, że po prostu to z czasem, kiedy, no tak samo na przykład powiedzmy, bo to zależne jest od rządu dużo. I będą jakby wyborcami kolejnymi, no i po prostu będą...
Ale wiesz co, powiem ci, wydaje mi się, że to jest tak jakby paradoksalne do tego, co się dzieje dzisiaj obecnie w Polsce, to co robi rząd, ministerstwa i tak dalej, że paradoksalnie do tego, co oni robią, jakby młodzież jest coraz bardziej otwarta, bo mają internet, no mamy strefę Schengen, więc można sobie pojechać tu, tam i tak dalej.
Globalizacja.
Tak. Chociaż ja uważam, że większa szansa będzie na to, że cokolwiek się zmieni, jak kurwa Kościół przestanie nam zaglądać do łóżek. Nie wiem, czy zauważyłeś.
Ale... No mi nie zaglądał.
Ale...
Nie wiem, jak u ciebie to było w przeszłości.
To, Jezus, to była przenośnia.
Ta jasny, Krzysztof.
Hiperbola, dobra. Przenośnia i tak dalej. Bardziej chodziło mi o to, nie wiem, czy zauważyłeś, że środowiska na przykład prawicowe bardzo często mówią, że LGBT i te wszystkie organizacje tęczowe chcą ci się wpierdolić do łóżka i zobaczyć, kim śpisz i ci mówić, jak w sensie układać ci życie seksualne. Natomiast mam wrażenie, że jakby jakieś takie seksualne fiksacje to ma kurwa Kościół, który wchodzi ci do łóżka i mówi ci to nie tego nie można. No jakby będąc częścią LGBT możesz zachować to wszystko dla siebie i nikomu nie mówić o swoim życiu seksualnym. Natomiast, będąc w kościele katolickim, no jednak musisz iść, jest to obowiązkiem jednak w kościele katolickim, że musisz iść do jakiegoś typa, który siedzi gdzieś tam w jakiejś szafce.
Czyli do spowiedzi.
Tak. I musisz po prostu powiedzieć mu o co, w sensie z kim się ruchałeś. Tak? Więc
ja zadałem dupy.
Tak.
Ale dosłownie czy przynosi? Jedno i drugie.
A mówisz jeszcze raz, zanim się rozgrzeszy. Jezu,
Krzysztof!
No nie, ja po prostu mam takie wrażenie, że oni tam wszyscy są coś niewyżyci seksualnie, kurwa, no.
Przed chwilą powiedziałeś, że zaglądają nam do łóżek, Kościół, a ty teraz takie teksty walisz, więc... No, ale mam pewne podejrzenia, mam.
Aha, że...
Aha, więc to w ten sposób.
Okej, dobrze, no to... Nie, no nie będę mówić teraz mojej historii, natomiast tak, byłem kiedyś podrywany przez księdza. To prawda.
A przez tajny chociażby?
Nie, to po pierwsze, po drugie... Nie! Kurwa! To było najgorsze... to było tak...
Dobra.
Wiesz, nie jestem w stanie tego sobie.
No dobra, Krzysztof. No, no
ale... Nie wyszło, mam. No to co to będziemy... Nie będziemy rozgrzebywać tego już, nie?
No, kurwa, chcę już nie powiedzieć, że on już chciał to rozgrzebać. No wiem. No. Ale tak czy dobra, inaczej, czy jest szansa na normalność. Po prostu trzeba czekać.
Nie obiecujemy wam kiedy, ale myślę, że będzie.
Będzie dobrze. Musicie nam zaufać.
Musicie nam zaufać, tak jest.
Nie brakuje mi tego dzwonka.
Nie mam tego, ale po prostu musicie nam zaufać.
Tak.
Będzie dobrze. Jeżeli jesteście osobą, która zmaga się z tymi rzeczami, to...
Zmaga się.
Chciałem powiedzieć, że będzie dobrze, kurwa, mać!
Dobra, będzie dobrze.
No i co? Co ja mogę wam powiedzieć więcej?
Jak się zmagacie, to się zmagajcie.
No, nie zrozumieliśmy się z Krzysztofem po prostu.
No ewidentnie.
Tak. No i co? No może trochę tak pogadaliśmy o naszym środowisku. Pewnie się nic nowego nie dowiedzieliście, albo może dowiedzieliście się o historii Krzysia i Kościoła na przykład.
No ja podejrzewam, że to będzie osobny odcinek.
Mamy bardzo dużo tematów już na osobne odcinki, nie? To może być odcinek specjalny. Kiedy tak. Ja nie będę mógł, a Krzysiek będzie mógł sam gadać ze sobą.
Ale wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że Szymon w tym momencie robi sobie top z tej koszulki, tylko sobie podwija. No kurwa, cały bebzon na wierzchu.
Jest gorąco.
No ale... kurwa, nie tak jak było wczoraj. Wczoraj człowiek mrugał i się pocił, a dzisiaj człowiek może normalnie siedzieć, no więc nie jest źle.
No dobra, to co? LGBT było omówione przez nas, może tak. Jeszcze w przyszłości będzie? Nie, no
kochani,
pewnie.
Jest jedna rzecz bardzo ważna, którą chciałbym powiedzieć.
Tak. Twój coming out?
Nie no, bo się nikt kurwa nie spodziewał. Ja pierdolę! Mnie ręka świeżbi, żeby ci jebnąć w tym momencie. Autentycznie.
Dobrze, daleko siedzisz.
Nie, kochani, to co chciałem powiedzieć, to iż albowiem, bo dziś jest 28, prawda? Wtorek, 28 czerwca. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest środa, 29 czerwca. Tak, jeden dzień po drugim taki właśnie jest. Dzień
dobry, z matką powiedziałem.
Kurwa, zawsze byłem dobry. Ja po prostu jutro mam urodziny, kochani. Ja czekam na happy birthday, kurwa.
No. Mhm. O, to ja bym chciał coś powiedzieć.
O, bo... ja pierdolę, o Boże.
Nie, życzenia, nie, by the way.
No nie, bo ja wiem, że od ciebie to się nie można spodziewać. A, spierdalaj.
No bo ostatnio wy, nasi biszkopterci, w końcu wysłaliście nam bliki. Tak, 0,1 grosz od pana Dawida. Tutaj było jeszcze tam chyba parę złotych tam było od mojego tam kolegi Patryka. Od Sary też tam parę złotych, Oliwia nawet setkę wysłała. Także... No i kochani, no powiem to, tak.
Ci, którzy nie wysyłają, uczcie się.
Uczcie się. Uczcie się, bo warto. I ja myślę, że wobec tego, że Krzysztof ma urodziny, to możemy zrobić takiego. Jeżeli ktoś z was chce złożyć życzenie urodzinowe, to damy teraz promocję w tym miesiącu za 2 złote.
Za 2 złote może będziecie mieli zaszczyt złożenia mi.
Nie Krzyśkowi.
Nie no, myślałem, że za 2 złote będziecie mieli zaszczyt złożenia mi.
I dlatego jest promocja, nie?
Tak.
Nie, po prostu, jeżeli na przykład twój najserdeczniejszy znajomy, znajoma, partner, partnerka, mama, tata, ktokolwiek.
Czy pies? Pies?
Dokładnie. Tak właśnie, będą mieli urodziny i chcecie im, żebyśmy my złożyli.
Okej, to co powiedział Szymon. Jeżeli ktoś z waszego otoczenia ma urodziny, możemy im złożyczyć. Nie złożyć urodziny. Złożyć urodziny. Kurwa, jestem jebnięty.
Złożyć życzenia.
A, dobra. Nie, my będziemy im złożyczyć. Czyli generalnie możecie nam zapłacić 2 złote za złożyczenie. Na przykład załóżmy, nie wiem, wasz kolega ma urodziny, to możecie nam napisać, załóżmy Bartek, ma urodziny i my będziemy złożyczyć. Czyli na przykład ty głupia kurwo umrzyj. Prawda? I w tym momencie,
dobra.
Powiedziałeś.
Takie miłe też mogą być. Możecie podpowiedzieć, co tam chcecie.
Ale,
tam
ale tylko... najpierw powiedzcie, które. Nie?
Tak, bo... przede wszystkim ma być imię, wiek,
I co byście chcieli i od kogo? I dwa złote.
Nie, może tyle.
Nie, dwa złote musi być.
Przede wszystkim. Najpierw przelew, a potem spalisz.
Tak, znaczy możecie tytuły przelewie napisać.
Tak, dokładnie.
Tak.
Co, za co, po co i...
No dobra, to co. Zrobiliśmy wam wykład na temat RPG. Oraz naszą promocję przedstawiliśmy.
Dokładnie.
Więc myślę, że ten... Zakończyło się sukcesem nasz odcinek.
Też uważam. Tak. Ja jestem bardzo kontentowany.
Tak, bo ja lubię składać życzenia urodzinowe, dlatego te 2 złote, mogło być 5.
No. Dokładnie, tak. Więc dobra. Znajdźcie łaskę Pana.
No co, no oczywiście my dziękujemy Wam, że dotarliście do końca, że jesteście z nami.
No.
Widzimy się chyba za
tydzień. Oczywiście, byli tutaj z Wami.
Szymon.
Oraz Krzysztof, czyli... Korniszony!
Jezus, czuję się taki męski. Tak, jesteśmy mężczyznami.
Bardzo.
No. Pa!
Na razie.